Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Konicki, dzień dobry.
To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym regularnie poruszamy tematy związane tutaj z sprawami giełdowymi. W szczególności dzisiaj będziemy mówili o trochę o przestępstwach giełdowych. Tak? To jest temat bardzo aktualny, który jest w pulsie, w parkiecie.
Tak, w dniu wczorajszym, czyli to był wtorek 12 kwietnia, Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała konferencję, na którą zaprosiła szereg praktyków w postaci przedstawicieli policji, prokuratur, sądów
i nas.
Również nas, ale także byli obecni przedstawiciele CBS-a i ABW.
Dobra, będziemy lamentować generalnie nad stanem polskiego prawa i dlaczego się tak dzieje, jak się dzieje, troszkę porównywać do rynków zachodnich. Jeszcze zanim co, to kilka tutaj ogłoszeń. Przypomnijmy z zeszłego tygodnia, że teraz, to co mówi w zeszłym tygodniu, to teraz przypomnieć, bo zbliża się ten weekend taki bardzo wrażliwy, 16 kwietnia, jest mnóstwo rzeczy się dzieje. Otóż tak, w Warszawie jest impreza, cała ta giełda, więc wszystkie osoby z Warszawy i okolic, które są zainteresowane, jak działa rynek kapitałowy, są mało doświadczone, małą wiedzę, to zapraszamy do budynku Giełdy Papierów Wartościowych 16 kwietnia. My też tam będziemy mieli swoje stoisko. Jeżeli Państwo chcą się z nami spotkać, to bardzo chętnie, będzie nam bardzo miło. To jest impreza organizowana przez giełdę dla, można powiedzieć, całych rodzin. Tak, żeby Państwo przyszli tam całymi rodzinami, jest zwiedzanie giełdy, zwiedzanie sali notowań, można w TVN CNBC spróbować swoich sił, zapowiedzieć jakiś program albo skomentować wyniki jakiejś spółki.
Zwróćcie uwagę na jeden element ogłoszenia przygotowanego przez giełdę i KDPW, że można dziecko zostawić w depozycie.
Tak, właśnie, wiesz, to ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, mogą nie wiedzieć, o co chodzi z tym dzieckiem w depozycie, tak? Że to tak w depozycie, ale gdzie, tak? Że co mogę oddać do przechowania, to chodzi o to krajowy depozyt papierów wartościowych.
Jakieś
tak?
Dziwne, żeby nie powiedzieć niepokojące, tak? Oczywiście chodzi o to, że...
To taki żart słowny jest, tak?
Że tak, że chodzi o instytucję, fundament, który pozwala funkcjonować w giełdzie, czyli krajowy depozyt papierów wartościowych. I tam też można poznać, o co właściwie chodzi z tą dematerializacją i jak te procedury rozliczenia wyglądają.
Tak. To jest 16 kwietnia w Warszawie. Osoby z Katowic zapraszamy na konferencję organizowaną przez nasz lokalny oddział w Katowicach, czyli to jest, nazywa się konferencja Business Lunch z prezesem spółki, gdzie oprócz spotkania z kilkunastoma spółkami giełdowymi i nie tylko, jest jeszcze część warsztatowa poświęcona relacjom inwestorskim. To osoby z Katowic. To jest, jeszcze raz przypomnę, to jest, wszystkie szczegóły są u nas na stronie, na www.sejorg.pl, czy Business Lunch z prezesem spółki, a w dniach 15-16 kwietnia znowu osoby z Lublina i okolic zapraszamy na Lubelskie Dni Inwestycji. Strasznie dużo się dzieje w ten weekend. Także to wszystkie szczegóły są u nas na stronie i związane z całą tą giełdą i z tym Business Lunchem z prezesem spółki w Katowicach i Lubelskie Dni Inwestycji. To są dwa dni warsztatów. Ja bardzo szczegółowo o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, nie chciałbym tym razem przedłużać. Natomiast wiem, że jest 102 odcinek i to ja pamiętam, nie wiem, czy Państwo tutaj stali słuchacze pamiętają, dwa tygodnie temu, czyli przy okazji setnego odcinka jubileuszu, ogłosiliśmy dla Państwa taki mini konkurs z nagrodami. Prosiliśmy Państwa o maila do nas tutaj, do stowarzyszenia, z jakimiś z informacjami, jak Państwu się nasz podcast podoba, a także z uwagami, co ewentualnie można by zmienić, co w przyszłości można by troszkę poprawić. Dostaliśmy troszeczkę tych maili. Tutaj nagrodą, przypomnę, były tak 3 miejsca na konferencji Wall Street oraz kilkanaście książek. Ja może tutaj, żeby długo nie przedłużać, to wszystkie osoby, które do nas napisały, to coś od nas dostaną. Tak, tylko może po programie, tylko jeszcze wszystkie osoby, które do nas napisały, proszę spodziewać się maili w dniu tam jutrzejszym i ewentualnie do końca tygodnia. Wylosujemy, kto otrzymuje te darmowe miejsca na konferencji Wall Street, a kto książki. Bardzo dużo tych uwag weźmiemy pod uwagę, tam część została już wdrożonych, to znaczy na takim ten podział minutowy, co w której minucie mówimy. Jeżeli ktoś jest ewidentnie niezainteresowany jakąś częścią, a zainteresowany inną, która jest w dalszej części podcastu, będzie mógł sobie przewinąć, nie wiem, na 15 minutę. To już wdrożyliśmy od poprzedniego numeru. Będziemy się starali zapraszać gości zewnętrznych, tak jak Państwo nam sugerujecie. Cały czas pracujemy nad jakością dźwięku. To tłumaczyliśmy się w zeszłym odcinku, że niedoskonałości sprzętowe nas tutaj troszeczkę trzymają w miejscu. No wszystko, bo sporo dziękuję Państwu za te uwagi. No mam, jeżeli to już niezależnie od konkursu, jeżeli ktoś miałby jakiś racjonalizatorski pomysł, to tak samo prosimy o maila na adres podcast@sejorg.pl. Jeszcze raz przypomnę, wszystkie osoby, które do nas napisały, coś od nas dostaną. Także proszę spodziewać się maili do końca tygodnia. Dobrze, to przejdźmy może do tych spraw związanych z przestępstwami giełdowymi. Co tutaj zainspirowało mnie, żeby tutaj podjąć ten temat? Po pierwsze, ta konferencja, o której Mariusz mówiłeś, tak, że tam wszystkie organa ścigania w Polsce i my wzięły w tym udział. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, doczytałem, nie wiem, czy to z tej okazji, czy z innej, pan redaktor Jedlak z Parkietu, redaktor naczelny Parkietu, napisał felieton na parkiet.com, nie wiem, że on był w wydaniu papierowym, właśnie o tym, że to taki... O przestępstwo giełdowe. Mi się przypominają takie kilka dowcipów. Pierwszy taki dowcip to jeszcze z lat 90. To pamiętam, że karą na przestępstwo giełdowe w Polsce jest umorzenie. To pierwszy, który słyszałem. A teraz drugi, który tutaj Tomek był, jak chyba na tej konferencji, który reprezentował stowarzyszenie, opowiedział, że jak to było, że teraz jeszcze, no wiadomo, była ta głośna sprawa Madoffa tam z 2008 roku.
Madoff został osądzony w przeciągu pół roku i dostał karę 150 lat więzienia.
Tak. I dowcip jest taki, że on w Polsce byłby sądzony 150 lat i dostałby kilka miesięcy więzienia, zapewne w zawieszeniu, jak znam życie.
Dobrze. Tak, historie pokazują, że no, żart nie wszyscy odbierają to jako żart.
Ale to powiem, to nie do końca jest żart, tak? Bo jak się patrzę teraz, właśnie, bo to już mi przypomina, bo ten artykuł pana redaktora Jedlaka w Parkiecie dotyczył między innymi tego, że kilka dni temu zapadł wyrok po nie wiem ilu latach, 6-7, w sprawie spółki 4 Media. Nie wiem, to starzy inwestorzy giełdowi pamiętają taką spółkę, która nazywała się Chemiskur, która w czasach poziomu hosty internetowej przemianowało się na spółkę 4 Media i powiedziała, że ona
tam robi wszystko. Roller coaster, tak.
Tak, że będzie robić wszystko związane z mediami, internetem i tak dalej. Chyba nie zrobiła nic. Tak, były bardzo dumne zapowiedzi, bardzo długo utrzymywane przez zarząd tej spółki, bo na samym końcu okazało się, że spółka jest bankrutem. Tak, no i inwestorzy, którzy między innymi, ja pamiętam to tak już troszkę przez mgłę, ale sobie to odtworzyć z pamięci, zgłaszali się do nas. My naliczyliśmy, że ludzie, którzy przyszli do nas, do stowarzyszenia i powiedzieli do nas, zróbcie coś z tym. I jak naliczyliśmy, jakie mieli roszczenia wobec spółki, na ile oni czuli się oszukani, tak, że kupili po zapowiedziach spółki po jakiejś tam cenie, a po czym sprzedawali po bardzo niskiej, jak już spółka praktycznie nie istniała, na około 2,2 miliona złotych. Tak, coś mi teraz świta. No i zabawne jest, może Mariusz powiedzieć, że teraz wyrok był parę dni temu i z tego, co się dzieje, jak pamiętam, to jakie były te wyroki w stosunku do tych osób?
Tam było kilka postępowań, jedno z nich, które się już wcześniej zakończyło, dotyczyło tego, że osoby, które były odpowiedzialne wówczas za funkcje zarządzających, musiały wypłacić pewne odszkodowanie. Okazało się jednak, że jest to niemożliwe, gdyż osoby te nie posiadają majątku, z którego można by to w jakikolwiek sposób ściągnąć.
No to jest tak trochę dziwne, nie? Prawda? Bo w przypadku tego już Madoffa, który tam chyba zrobił przekręt, no nie wiem ile, 50 miliardów dolarów, tak? Tam
gdzieś budował tą piramidę. Tak,
to było kilkadziesiąt miliardów.
Przez kilkadziesiąt lat.
Tak, że ściga się całą jego rodzinę, krewnych, wszystkich powiązanych funduszy. No, tam nikt nie może czuć się bezpieczny, prawda? Jeżeli w przypadku Madoffa, a u nas wystarczy, że ktoś rozwiedzie się z żoną i przekaże wcześniej cały majątek na żonę. No to oczywiście trzeba być pewny takiej żony, ale no, ale już jakby i w ten sposób okazuje się, że ktoś ma na rachunku 15 tysięcy złotych albo może nie wiem, za dużo, tak? 1500 złotych i koniec, nic mu nie można zrobić, tak? Nie ma majątku, z którego daną osobę można by ścigać.
Tak, to są, oczywiście to są, należy pamiętać, jakie jest powszechne odczucie, bo wczoraj na konferencji była mowa o tym przez przedstawicieli prawa, że tych przestępstw, które się kończą wyrokami, jest stosunkowo mało w ich ocenie. Nawet jeśli się weźmie pod uwagę postępowania, które zostały umorzone, ale powszechne odczucie jest zupełnie inne. Jest mnóstwo spraw, które budzą wątpliwości, no i oczywiście skrajne emocje, bo przecież to chodzi o pieniądze. I zawsze jest problem z tym, w jaki sposób to rozstrzygnąć. Każda transakcja, która się odbywa na rynku, która jest nie po naszej myśli, wzbudza nasze wątpliwości. I nie każda oczywiście jest związana z naruszeniem przepisów. Są do tego upoważnione organy, począwszy od Komisji Nadzoru Finansowego, których obowiązkiem jest śledzenie tych transakcji. I no cóż, trzeba przyznać, że nie każda taka informacja, nie każde takie zawiadomienie kończy się, czy powinno się kończyć karą. Tak? Ale nie zmienia to faktu, że postępowania, które się toczą na poziomie administracyjnym i karnym, no trwają u nas jednak strasznie długo.
Tak, strasznie długo. Więc tutaj znowu zacytuję naszego kolegę Tomka Bujaka, który nas reprezentował na tej konferencji tam w KNF-ie, że takie rozwleczenie tych procedur, tak, aktów oskarżenia i tak dalej, powoduje pewną bezkarność wśród przedstawicieli spółek giełdowych. Tak, bo skoro udowodnić im cokolwiek jest bardzo ciężko, ewentualne procesy trwają no, w długie lata, tak? Może 6, 7, 8 lat, to gdzie jest ta kara, prawda? Kara się odwleka, powoduje to bardzo duże takie rozprężenie. Tymczasem mam wrażenie, że no nie wiem, w takich Stanach Zjednoczonych takie tego typu procesy, no zobacz, w procesie, gdzie było na szali 50 miliardów dolarów, rozstrzygnął się w pół roku.
Super błysk. Tylko wyobrażać, jak wiele osób dotykał ten proces. Dotykał w sensie nie tylko tym, czy maczali w tym palce, ale jako począwszy od świadków. Tak? U nas, jeżeli świadek się nie zgłasza, powoduje to paraliż i przeciąganie na kilka miesięcy całej procedury.
Nie, już sobie tak nie pokażę. Teraz spróbuję sobie sięgnąć pamięcią. Tak? Tu przeglądając, tutaj właśnie mam tutaj dokumenty przed sobą, jakieś właśnie wycinki artykułów i tak dalej. Właśnie te sprawy, takie właśnie, cztery media, tak? I tyle lat minęło, tak, jakiś drobny wyrok w zawieszeniu, kara finansowa, której nie da rady wyegzekwować. Tak? A gdzie są ci akcjonariusze poszkodowania te kilka milionów złotych? Sprawa 4 lutego, teraz też niedawno było odgrzanie tej sprawy. Jakichkolwiek, że tak powiem, roszczeń z punktu widzenia inwestorów, którzy tracili tego dnia pieniądze, to w ogóle nie ma mowy o jakimś odzyskaniu pieniędzy, ewentualnie jakaś kara o manipulację dla tych osób, które tam już naciskały przycisk, prawda? No tak. Więc sprawa WGI, nie mam pojęcia w ogóle na jakim etapie, jak się zakończyła sprawa.
Tam nastąpiło odebranie licencji szeregu osobom, które w jakiś sposób były związane, ale to, co najbardziej chodzi, to no nie nastąpiło tej rozstrzygnięcie. Jakkolwiek trzeba tam przypomnieć, pewne rekompensaty dla inwestorów nastąpiły, ale zupełnie w innych kwotach niż faktycznie poniesione tam straty.
Mhm. Wiesz co, na tej konferencji była poruszona jedna taka sprawa tych nakładania kar. No i wiemy, że jedną z takich kar, którą może Komisja Nadzoru Finansowego, powiedziałbym, wręczyć, tak, w cudzysłowie nagrodzie jakąś spółkę, jest to kara dla spółki. Tak? Jakie ona jest w wysokości aktualnie? Jaka jest maksymalna?
To jest całkiem sporo tych przepisów, więc nie chciałbym w tej chwili rzucać kwoty, która byłaby przyporządkowana do jakiegoś jednego.
Nie, kiedyś było chyba 500 tysięcy, teraz chyba jest milion, prawda?
Zdarzenia. Ale rzeczywiście w pierwszej kolejności kara jest nakładana na spółkę.
Tak? Czyli na przykład za niedotrzymanie obowiązków informacyjnych. Tak? Że spółka powinna o czymś poinformować, nie będzie tego robiła, to może tak KNF nagrodzić taką spółkę karą finansową, co jest w moim odczuciu kompletnie bez sensu.
No właśnie, w jaki sposób, no przecież co to znaczy, że jakieś decyzje są podejmowane przez spółkę? No, podejmowane są przez konkretne
ludzie,
osoby.
Dokładnie, przez jakiś zarząd spółki za to.
I to na zarządzie ciążą te obowiązki wszystkie informacyjne. Jeżeli się, brzydko mówiąc, jeśli weszło się na giełdę, trzeba się dostosować do tych przepisów, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Nie można uciekać od tych obowiązków lub próbować je jakoś obchodzić. Natomiast komisja ma również możliwość nałożenia kary bezpośrednio na członków zarządu, ale dopiero po tym, jak zostanie rozstrzygnięta kara dla samej spółki.
No właśnie, bo to jest tak, że to jest taki nowy przykład z tej, nie wiem, to jest wczorajsza albo przedwczorajsza konferencja, że podany przez pana Marcina Pachuckiego, przez dyrektora Departamentu Postępowań w KNF-ie, który podaje taki przykład, że w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć już nie na spółkę, już na indywidualną osobę, nie wiem, prezesa zarządu, maksymalnie 200 tysięcy złotych kary. Tak? Ale to jest to, co mówisz, to jest nierozerwalne z karą na spółkę. Tak? Czyli nie może być tak, że prezes zarządu zostanie za jakieś tam wykroczenie, za jakieś tam nieprawidłowości ukarane.
Nie wcześniej niż zostanie zakończone postępowanie wobec samej spółki.
No właśnie, to jest taki, nie wiem, czy czytałeś to, Mariusz, znakomity przykład. W Polsce jest to maksymalnie 200 tysięcy złotych kary dla konkretnej osoby i jest tu przykład, że w ostatnich latach węgierska Komisja Nadzoru Finansowego znanego inwestora George'a Sorosa ukarała karą bagatela 1,6 miliona euro. Za jakieś tam, no widocznie też zasłużył się pan George Soros, mam wrażenie, że na biednego nie trafiło, tak?
No, no widełki są tutaj przeogromne.
Tak, tak, ale 1,6 ale... miliona euro, no to tak nie przymierzając jak 7 milionów złotych? Gdzieś tak, prawda?
Tak, tak,
7
tak.
milionów złotych, a tu w Polsce jest maksymalnie 200 tysięcy tu. Złotych kary. Bo zobacz, jaki jest efekt tego, że komisja nałoży 500 tysięcy złotych kary na spółkę? No to kto to? Prezes zarządu mówi do księgowej, tam pani Lodziu, tak, przynajmniej, że tu powtórzy się imieniem z rancha, tam księgowa w tym jest, no, w urzędzie gminy jest, pani Lodziu, proszę puścić ten przelew, tak, 500 tysięcy złotych kary. I kto na tym cierpi? Przecież no, nie ten prezes zarządu, no, tylko
oczywiście można natychmiast zadać pytanie, no, czy ma to wpływ na zarobki zarządu, tak? No, no, przyznam, że jestem sceptyczny do tego, że czy jeśli takie kary się pojawiają, to automatycznie oznaczają w jakiś sposób utratę jakiejś części zarobków przez zarządy. Pewnie tak jest, ale obawiam się, że jednak nie jest to takie powszechne, jakby to akcjonariusze sobie życzyli. Ale nawet jeśli tak jest, no to zdecydowanie karę w efekcie ponoszą akcjonariusze.
Wszyscy akcjonariusze, tak? No bardzo często ten prezes zarządu jest jakoś kapitałowo związany, tak? Ma tam te spółki giełdowe, przez mnóstwo spółek giełdowych, gdzie zarządy mają, no nie wiem, no kilkadziesiąt procent kapitału w spółce, więc to jest de facto dotyka też ich majątku. No ale ja myślę tu o takich inwestorach, co my reprezentujemy, tak? Co ma tam akcji spółki X za 3000 zł, tak? To co takiego inwestora interesuje, to że, no nie wiem, przede wszystkim to on jest dotykany tym, że spółka nagle jest biedniejsza o 500 000 złotych.
Oczywiście. Tutaj, jak wspomniałeś o karze dla Sorosza, warto uzupełnić, że tutaj jest mowa o karach w tym momencie, o karze administracyjnej, a więc nie towarzyszącej postępowaniu sądowemu, gdzie przy postępowaniu sądowemu należy dowieść winy, co oczywiście jest już znacznie trudniejsze i przewlekłość postępowania no, ma więcej potencjalnych takich punktów zaczepienia, dla których to postępowanie się wydłuża. Przy postępowaniu administracyjnym, które prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego, istotne jest w zasadzie tylko to, żeby uznać, że przekroczenie przepisów nastąpiło, a już niekoniecznie trzeba dowodzić winy. Odhaczone jest po prostu pewne naruszenie przepisów. To jest bardzo istotne i nawet jest na tej wczorajszej konferencji było postulowane przeniesienie części kar i ścigania przestępstw z postępowań karnych do administracyjnych. Tu natychmiast powinno się dostawić pewne pytanie, no dlaczego, czy to aby na pewno dobry kierunek, ale i gdzie postawić tą granicę właściwie pomiędzy tymi oboma postępowaniami. Ale to, co nas i wszystkich inwestorów, którzy się do nas zgłaszają, najbardziej boli, to właśnie to, że tak długo te postępowania trwają.
I to właśnie chciałem teraz zwrócić uwagę na kolejną rzecz, którą też zwrócili tutaj obradujący, tak, na tej konferencji, że generalnie świat finansów jest trudny, a biegłych w Polsce, generalnie jakby wymiar sądowy, czy sędziowie, tam prokuratorzy, no wszyscy, którzy tam biorą w tym udział, jest słabo do tego przygotowany. Co powoduje, że no te wszystkie postępowania się ciągną, nie wie o co chodzi, co to znaczy przekręt na kontraktach terminowych, tak? A co pan kupił? No, że tu instrument pochodny, co pan, jaki instrument i tak dalej, tak? To jest skomplikowane i między innymi tutaj bardzo duże wątpliwości, to co chciałem, żebyśmy jeszcze dzisiaj byś skomentował, to jest to, że czasami oskarża się kogoś o manipulację na jakichś akcjach. I dlaczego to jest tak skomplikowane, że ktoś, nie wiem, czasami jest jakiś inwestor indywidualny, to też mam takie przypadki, jest oskarżony o manipulację i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co on jest oskarżony, z czego to wynika.
przepisy o manipulacji to jest bardzo ciekawy temat. W powszechnym odczuciu jest sprawą dosyć oczywistą, co uważamy za manipulację. Ale jeśli zgłębimy się dalej w przepisy, a również podejmiemy taki temat jak próba rozwinięcia, co to jest spekulacja, tak? Mhm. Dokonywanie transakcji, które wykorzystywanie pewnych konkretnych sytuacji
I tak jak przeciwko spekulacji generalnie nie mamy nic naprzeciw, a wręcz przeciwnie.
To jest
tak?
Ta oliwa, która pozwala zachować jakąś
płynność i tak dalej.
Płynność. Tak. O tyle jak się wczytujemy w przepisy o manipulacji, sprawa zaczyna być trudniejsza. W artykuł 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi właśnie jest poświęcony zakazowi manipulacji. Oczywiście postaram się jedynie pewne rzeczy stąd wybrać. Zgodnie z przepisem manipulacja stanowi składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny. Składanie zleceń powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych. I to jakby rozumiemy, co tutaj jest przedstawione. Ale tam są zastrzeżenia, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych. No i tu
no
już
i to właśnie
okazuje się,
to jest cyklu, jak wiemy, że dzieci powinny zachowywać się grzecznie, nie powinny zachowywać się niegrzecznie, ale jak tak zacząć opisać, co to znaczy, to już nie jest takie oczywiste. Dziecko zawsze znajdzie wyjątek.
Kolega zabrał mu zabawkę, tak, to on mógł zabrać jemu też, tak?
No.
I okazuje się, że jest ten trochę kłopotu. Te działania, które określane są w ustawie jako uprawnione, wśród nich jest na przykład pewien sposób, w jaki spółki mogą nabywać akcje własne zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Jest też ten fragment o przyjętych praktykach rynkowych. Co to znaczy? Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawami ma prawo określić takie praktyki, które zostaną określone jako przyjęte praktyki rynkowe na rynku regulowanym, ale z tego przepisu komisja nie skorzystała. I tutaj szybciutko spróbuję dopowiedzieć pewne postępowanie, problemy z egzekwowaniem przepisów o manipulacji. Mianowicie jeden z inwestorów, na który została nałożona kara, i dalej postępowanie karne o manipulację. Sąd, który sprawę prowadził, powziął wątpliwości, czy ten przepis jest wystarczająco jasny, żeby sąd mógł rozpatrzyć sprawę. I wątpliwości sądu zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy to orzeczenie się pojawi, to będzie ma fundamentalne znaczenie dla naszego rynku.
Ten Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy
czy przepisy są wystarczająco jasno sformułowane, żeby były, czy nie ma niezgodności z konstytucją, która wskazuje.
Czyli może się zdarzyć,
że powinno być jasne, co jest zakazane.
Może się zdarzyć, że Trybunał Konstytucyjny powie, że te przepisy tutaj są niezgodne z konstytucją.
Właśnie.
Że to jest niejasno sformułowane, i nie można na tej podstawie oskarżyć kogoś i skazać za to, że on manipulował kursem akcji. Może tak być? Może tak być.
Tak, tak.
To nieźle, bo jak tak wyjdzie, tak będzie, że co chodzi, bo jak tak by się stało, no to hula i dusza piekła nie ma, wszystko można zrobić. No wtedy trzeba by uniewinnić tych, co to poznańską wirówkę gdzieś tam w latach 90. urządzili sobie.
No problem na pewno będzie dosyć poważny. Też musimy pamiętać o tym, że rozstrzygnięcie, orzeczenie Trybunału, no nie należy się go spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy, pewnie to zajmie około półtora roku. Ale problem został na tyle mocno zasygnalizowany, że możemy się liczyć z podjęciem przez ustawodawcę prac, które rzeczywiście się temu tematowi jeszcze raz przyjrzą.
Wiesz co, ja się wcale nie dziwię, bo jak ja czytam to to sformułowanie, tak? Czyli to podstawowe, jakby tym się w nocy zapytał, co jest manipulacja, tak? To on też zacytował ten fragment ustawy, że składanie zleceń, zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących prowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego. No, czyli właśnie. No, tak, a tak bardziej konkretnie, no też takim...
Proszę Państwa, tutaj
wiesz o co chodzi? To jest bardzo duża uznaniowość, tak? To bardzo dużo jest uznaniowości, która spoczywa na, moim zdaniem, urzędnikach komisji, którzy właśnie mogą pokazują palcem. To jest manipulacja, a to nie jest manipulacja.
Tak, no, ale sprawa i tak dalej będzie kierowana do sądu, który i sąd będzie to
rozstrzygał. Tak, chociaż no, oczywiście sama komisja w pierwszym jakby szeregu urzędnicy komisji, bo to oni to komisja wyłapuje, tak? Bo tam współpracę z giełdą, co jest manipulacja,
znaczy, to jest
co nie?
Oczywiście po stronie komisji takie czynności, monitorowanie stałe, tak. Obserwowanie. Ale niezależnie od tego, co komisja jakby sama poweźmie, wszyscy, którzy takie podejrzenia mają, mogą skierować zawiadomienia do prokuratury.
No zgadza się, ale wiesz co, to patrz, tak samo jak uznaniowość jest po stronie
jednocześnie
komisji.
Jednocześnie i do komisji, i do prokuratury.
Jeżeli załóżmy, że komisja uzna, tak, w tej swojej uznaniowości, że to jest manipulacją, kieruje tą sprawę dalej, tak, do sądu, to po stronie tam później sądu też jest... ogromna uznaniowość, prawda? Bo ile jest proste, moim zdaniem, w sprawach karnych. No zabił albo nie zabił. Udowodnili mu, że zabił, skazują. Nie udowodnili, nie winiają. Krótka piłka, tak? No o tyle udowodni, że coś jest manipulacją, że tutaj... Wiesz,
to jest, proszę Państwa, żeby było tutaj jasne, o czym my mówimy. Z jednej strony mamy sprawy, które są rzeczywiście grube, że tak nie znajduję tej, mnóstwo innych określeń, ale posłużę się tym kolokwialnym. A po drugiej stronie czynności pojedynczych inwestorów, czasami nawet drobnych, do których które można spróbować podciągnąć pod te przepisy, co się zresztą
oczywiście, bo my tak
działo.
Bardzo płynnie przyszliśmy, tak? Na początku tutaj... wymienialiśmy grube rzeczy, tak? 4 media, tak. 4 lutego, 4 się pojawia, tak? WGI, no to wszystkie takie, co mi się kojarzą, wiesz.
Tak, i jak zawsze problem polega na tym, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Są sprawy, żeby z mniejszych obostrzeń nie korzystały osoby, które robią bardzo poważne rzeczy, przekręty i manipulacje, a z drugiej osoby dysponujące mniejszym portfelem, które
nieświadomie mogą się załapać
troszkę eksperymentują z pewnymi rodzajami zleceń, a które można podciągnąć pod te przepisy o manipulacji. A jeszcze dodam, że w tej chwili dla każdego, kto dokonuje manipulacji, komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 tysięcy lub karę pieniężną do wysokości 10-krotności uzyskanej korzyści majątkowej, albo obie te kary łączne, ale również z przepisów karnych, kto dokonuje manipulacji, podlega grzywnie do 5 milionów złotych, albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obu tym karom łącznie.
Czyli to jest tak, że inwestor niczego nieświadomy może załapać się na ile? 5 milionów kary.
5 milionów i do 5
milionów. No wiesz co, bo mi się przypominają takie rzeczy, jakie przecież trafiają do nas. No nie wiem, że tutaj daleko nie szkodzi, że znam osoby, które robiły takie rzeczy, że w celu optymalizacji podatkowej wystawiały w arkuszu zleceń jakieś akcje na sprzedaż i same od siebie odkupywały. Tak, z drugiej strony. Po to, żeby jeszcze w starym roku załapać się, no tam, no stratę sobie zrobić, a jednocześnie tak chce odkupić, bo chce się trzymać w długim terminie. No i to jest już, takimi przypadkami interesuje się komisja.
Inwestor tak naprawdę chciał odroczyć podatek, tak?
Tak, no optymalizacja podatkowa, albo sam od siebie odkupił akcję.
Ale mogły się pojawić zarzuty z zupełnie innego, z podatkami nie mające nic wspólnego.
Dokładnie, to jest pierwsza. Drugi przykład, to mi się też kojarzy, też Paweł Wielgus kiedyś opowiadał, że inwestor, który miał portfel spółek tam bardzo, bardzo, powiedział, mało płynny, gdzieś tam, no, gdzieś tam daleko poniżej tak SWIG-u, 80, że kupował te akcje pojedynczo, bo tam były duże spready są w tych akcjach, pojedyncze akcje po tych górnych widełkach, po to, żeby troszeczkę podwyższyć sobie wartość portfela, tak? Bo to tam jest tak duży spread, wręcz kilkuprocentowy, potrafią być kilkuprocentowe spready na niektórych małych spółkach, że kupno pojedyncze akcje po tej najlepszej ofercie sprzedaży powoduje podwyższenie automatycznie wartości portfela o kilka procent. Proszę bardzo, oskarżenie o manipulację. A co ten biedny inwestor robi? To co ty wspomniałeś, zwróć uwagę, że inwestorzy niczego nie świadomi, mało doświadczeni, mogą sobie eksperymentować z różnego rodzaju zleceniami i tak dalej, a co może spowodować nie wiem, zainteresowanie, tak? Nazwijmy to ze strony komisji. To, znaczy moje zdanie jest takie, to takim inwestorom dać im spokój, bo oni generalnie nic złego nie robią, a skoncentrować się na tym, żeby 4 media nie trwało 7 lat, tak? Żeby 4 lutego nie trwało 6 lat i generalnie jakieś były bardzo realne, wymierne kary, żeby, nie wiem, doczekać się rozstrzygnięcia WGE i tak dalej. Wiesz co, to może tytułem zakończenia będziemy może powoli kończyli, ja tylko zacytuję ostatnie zdanie z tego felietonu, którym wspomniałem, pana redaktora Jedlaka, które bardzo mi się podobało, nie wiem, czy widziałeś. I to jest tak, to zdanie jest następujące. Dzisiejsza debata, choć nie pierwsza z tego rodzaju i pewnie nie ostatnia, jest mimo wszystko bardzo ważna, zwłaszcza, że gdyby zaowocowała postulatami, wnioskami i zmianami. To jest bardzo ważne, żeby nie skończyło się na tym nalamentowaniu, jak to źle jest w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych, jak to świetnie jest. I że to, sądy niedouczone i tak dalej, no dobrze, spotkamy się za rok i co będziemy robili? I znowu będziemy o tym samym lamentowali, nie?
No to jest oczywiście odwieczny problem.
Żeby coś się jednak w tej sprawie działo.
Nie zmieniło, także... ale przysłuchiwałem się tej konferencji w całości i myślę, że wiele rzeczy nie pozostanie bez dalszej dyskusji. Taką żywimy tutaj nadzieję, sami również zgłaszając pewne postulaty odnośnie zmian w przepisach.
Okej, dobrze. To będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Mamy nadzieję, że takich, powiedziałbym, lamentujących też podcastów, że w którym my też narzekamy na to, że no znowu tak trwało coś 8 lat i skończyło się niczym, będzie mało, a będziemy mogli częściej mówić o tym, że jakaś sprawa, w której był ewidentnie jakiś przekręt giełdowy, jakieś przestępstwo, została szybko rozstrzygnięta, sprawnie, a wyrok skazujący nałożony. Nałożony po to, żebyśmy mogli powiedzieć, o proszę bardzo, tak nie robić nie wolno, bo to się może bardzo szybko i źle zakończyć. Okej, to wszystko na dzisiaj, to usłyszymy się za tydzień. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.